Słuchasz Weszło FM.
Audycja 305, jak zawsze w środę. Dzisiaj środa 13, ale to oznacza, że to jest fantastyczny dzień. Trochę śniegu spadło, trochę mrozu przyszło, także malkontenci mają powód do narzekania dalej, a ci, co chcieli tego, to mają to, co chcieli. A ja też powiem szczerze, dzisiaj załatwiłem taką audycję, w której wy będziecie mieli to, co na pewno byście chcieli, czyli informacje z pierwszej ręki. Nasz człowiek z Chicago specjalnie zarywa noc, a on zarywa dzień, żebyśmy mogli porozmawiać o tym, co się dzieje w NBA, ale nie tylko, bo to troszeczkę taki special edition, a special edition jest zawsze, kiedy pojawia się nasz jedyny, wspaniały, wyjątkowy, specjalny gość, Marcin Danych, prosto z Chicago Areny NBA Tour. Dzień dobry wieczór, Marcin.
Witam serdecznie Ciebie, Boże, jak ja się za Tobą stęskniłem i chyba za radiosłuchaczami tak samo.
No powiem Ci, że ja też się za Tobą stęskniłem, stęsknili się za Tobą na pewno nasi radiosłuchacze i bardzo Ci dziękuję za te ciepłe słowa, chociaż tych już wymieniliśmy dużo, zanim włączyłem magiczny guzik Resort, ale teraz w przestrzeni publicznej też Ci mogę powiedzieć, że stęskniłem się, więc oczywiście tradycyjnie muszę zacząć od pytania, co u Ciebie, co w Chicago, co w Stanach, bo też masz akurat to szczęście, że mogłeś troszkę jeszcze podróżować, mimo tych różnych obostrzeń, które są po samych Stanach Zjednoczonych.
Dokładnie. Same Chicago, powiedziałbym, że coraz bardziej jednak widać to po ulicach, że robi się bardziej opustoszałym miastem. Niestety podczas świąt i później jeszcze raz miałem okazję być w downtown i mimo tego, że mamy okres zimowy, jest zimno, to na pewno nie są te ulice, kiedy mogliśmy oglądać masę turystów na ulicach pod z fasolką, czy po prostu oglądając inne atrakcje w Chicago. Brakuje tego, kilka milionów ludzi przylatywało tylko i wyłącznie turystycznie do Chicago co roku. Niestety przez obostrzenia jest jak jest, ruch turystyczny jest wstrzymany, mogą tylko podróżować rezydenci i obywatele, więc tak na dobrą sprawę jest pusto. Co odnośnie jakby całej sytuacji, mówisz o obostrzeniach, szczerze powiem, leciałem do Nowego Jorku, jak to wszystko się zaczęło, to był połowa marca. I szczerze powiem, wtedy było czuć, bo byłem chyba jedną z 8 osób na pokładzie samolotu. Wyglądało to strasznie komicznie, kiedy samolot na 200 czy 300 osób, jest tylko 8 osób w środku, ale no niestety tak to wyglądało. Był wtedy popłoch, ludzie nie wiedzieli do końca, co się dzieje, byli zdezorientowani. Na dzień dzisiejszy muszę powiedzieć, że w tym okresie byłem już 2 razy na Florydzie. Na Florydzie byłem teraz 3 tygodnie temu. No i szczerze powiem, to tylko jest tak na piśmie, z tego względu, że już samolot był cały w jedną i w drugą stronę. Ludzi jest pełno na lotniskach, także generalnie dalej niby mamy tą samą sytuację, a jakby trochę inaczej to już wygląda w społeczeństwie.
Czyli trochę jak w Polsce tak naprawdę, że niby są obostrzenia, ale Polak potrafi, czyli można to przełożyć na to, że Amerykanin też potrafi, bo ty przecież, jak wiemy, od niedawna, ale już coraz dłużej Amerykaninem jesteś.
Tak, tak, jestem Amerykaninem, więc mam tą cudowną możliwość jakby posługiwać się amerykańskim paszportem, aczkolwiek muszę powiedzieć, że gdzieś ostatnio wyczytałem, że chyba tylko w tym roku przez różnego rodzaju pewnie polityczne głównie sytuacje, które dzieją się w Stanach, około 15 tysięcy osób albo 50, już nie pamiętam dokładnie, nie chcę popełnić błędu tutaj z cyframi, ale na pewno dużo tych osób było, które jednak zrezygnowały z amerykańskiego obywatelstwa.
O, proszę bardzo, to też ciekawostka, żeby zrezygnować z tej przecież magicznej przepustki na świat, no bo jakby dla cały czas, myślę, pokutuje w Polsce takie wrażenie, że ten paszport amerykański to jest taka furtka, otwiera ci drzwi na świat i tak dalej, ale to jest taka tylko dygresja, natomiast w całym tym zamieszaniu jakby covidowym, no też trzeba powiedzieć to wprost. Przeszliśmy przez temat, o którym rozmawialiśmy, audycja też nasza, wtedy ta rozmowa odbiła się bardzo szerokim echem. Rozmawialiśmy o Black Lives Matter. O co tu chodzi? O tym, że tak naprawdę nie jest to sytuacja, przepraszam za to określenie, czarno-biała, że jest to skomplikowane i też nie do końca łatwe w zrozumieniu dla dla nas, Europejczyków, mieszkających, wiesz, na stałe za Wielką Wodą, za Atlantykiem. Ta druga strona Atlantyku jednak i druga półkula de facto w pewnym sensie powoduje to, że inaczej odbierasz pewne tematy, z pewnymi sprawami się w ogóle nie zderzasz, bo one są obce. Teraz wyskoczył kolejny temat, jakby potem, okej, okay, potem była powtórka troszeczkę niestety Black Lives Matter, chociaż ta akcja trwa cały czas i ta sytuacja trwa cały czas, czyli bubble, NBA bubble i kończenie rozgrywek. No i teraz jeszcze przy okazji wjazd na Capitol, a mówię o tym i pytam się ciebie z dwóch powodów. Po pierwsze, ciebie jako Amerykanina, człowieka, który jest tam, tworzy tamten system, to raz, a dwa, to NBA ma akurat w tym temacie bardzo dużo do powiedzenia i jakby te przekazy, które my znamy w Polsce, czyli z meczów NBA, z wypowiedzi zawodników, z tego, co uda nam się gdzieś zdobyć, jakieś informacje, no jest jakby klarowny, jednoznaczny, jednostronny. Natomiast jak wygląda sytuacja, jak to jest wszystko odbierane w Stanach? Tak, zaczniemy z grubej rury, później pogadamy o sporcie.
Tak, cofnę się do początku twojej wypowiedzi. Ja również dostałem duży feedback odnośnie naszej audycji American Dream. Bardzo się podobała, także dziękuję serdecznie jeszcze raz za rozmowę i za wysłuchanie nas. Miło nam, oczywiście. Odnośnie całej sytuacji, która się teraz dzieje. Ja odbieram takie samo wrażenie. No, nie ukrywamy, że jednak większość zawodników NBA jest czarnoskóra, chociaż na dzień dzisiejszy to już nie jest to, co za czasów na przykład Czarka Trybańskiego, gdzie to był jeden czy dwóch zawodników na ileś tam drużyn, prawda? Jednak tych Europejczyków jest coraz dużo więcej. Aczkolwiek no to dalej mam wrażenie, że jak w sytuacji Black Lives Matter, tak samo i teraz w sytuacji odnośnie różnych tutaj sprzeczek politycznych odnośnie fotela prezydenckiego, tak samo te rzeczy będą podzielone. Wiadomo, no tutaj chodzi o to, że jednak dużo czarnoskórych jest demokratami i im zależy na tym, żeby demokraci byli przy władzy, z tego względu, że demokraci najzwyczajniej w świecie będą rozdawać tak zwane darmowe pieniądze i tego się wszyscy obawiają, tak? A niestety te wypowiedzi są jednostronne i nie są obiektywne. Media moim zdaniem, chociaż tak jak rozmawialiśmy nawet troszeczkę przed nagraniem, nie do końca chcemy nawet już z naszych personalnych powodów oglądać tych wszystkich rzeczy, które dzieją się w mediach, bo szczerze mówiąc dużo informacji jest sprzecznych i dużo informacji moim zdaniem jest nawet nieprawdziwych, bo co innego to wygląda w takim życiu codziennym tak zwanego Kowalskiego, jak ja żyję, jestem tak zwanym zwykłym zjadaczem chleba, a co innego pokazuje się w mediach, a później gdzieś możemy się zderzyć z informacjami, które zupełnie inaczej wyglądały. Informacje moim zdaniem, które trafiają do Polski, bo wiele osób mi pyta się prywatnie, Marcin, co teraz będzie dalej z tym czy z tamtym i tak dalej. Mam wrażenie, że te informacje tak samo są do Polski dostarczane połowicznie i nawet troszeczkę modyfikowane, żeby to wyglądało bardziej spektakularnie, a nie miało to jakby odzwierciedlenia w prawdzie, więc myślę, że tutaj zachęcałbym troszeczkę do takiej dygresji, żeby informacje, które trafiają przez media główne do Polski, chociaż teraz rozmawiamy z polskimi słuchaczami, żeby troszeczkę to dzielić przez pół, tak?
Znaczy, na pewno trzeba na to patrzeć z jakimś też dystansem. No, nam jest o tyle łatwiej z dystansem, że ten dystans mamy realny wobec jakby Stanów Zjednoczonych, ale tu chodzi o ten inny dystans. Tak, no trzeba na pewno dzielić. Zresztą w Polsce, myślę, to samo dotyczy i polskich przekazów, bo mamy dzisiaj, nie boję się tego powiedzieć głośno, mamy telewizję rządową i telewizję opozycyjną. No i trochę w takim świecie żyjemy przepychanek, a w tym właśnie my jesteśmy po środku i myślę, że właśnie to bycie po środku jest chyba najlepsze i też jeśli chodzi o samo wyciąganie różnego rodzaju wniosków płynących z tego, co się dzieje. Natomiast czy to nie jest też tak, to jakby kończąc ten wątek taki stricte polityczny, czy to nie jest też tak, że NBA, którą obaj kochamy, uwielbiamy, ona po prostu może być tą ligą też bardziej upolitycznioną z tego względu, że chociażby kontrakty gwarantowane, to jest taka prosta rzecz, o której sobie nie zdajemy sprawy, ale kontrakty gwarantowane to jest chyba jedyna liga, która takie posiada poza NHL, no ale NHL jest w ogóle zdominowana dla odmiany przez, no, powiedzmy sobie, białych graczy, więc też inne jest postrzeganie, inne upolitycznienie, inny rodzaj upolitycznienia może panować w NHL niż w NBA, ale w przypadku NFL, no zawodnicy NFL nie są tak głośni i tak ochoczo nie wyrażają swoich poglądów, chociażby z tego tytułu, że mogą po prostu pożegnać się z pracą bardzo szybko.
No dokładnie, dokładnie. Tutaj jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, no to wiadomo, o co chodzi. Chodzi o potężne pieniądze. Tak jak wszyscy wiedzą, w głównych trendach sportowych typu futbol, czy koszykówka, czy baseball, to są takie, czy hokej, to są najbardziej takie pospolite tutaj sporty narodowe, że tak powiem, amerykańskie. No i tutaj chodzi o gigantyczne pieniądze, tak? To są gigantyczne kontrakty, gdzie po prostu zawodnicy niejednokrotnie, no to jest utrzymanie dla nich, dla ich rodzin i rodzin ich rodzin. Także to tutaj na pewno dużą rolę mają te kontrakty. Czy NBA powinno się mieszać w takie sprawy i wypowiadać się publicznie o jakichś sprawach politycznych, przepraszam, czy innych? No nie wiem, bo szczerze powiem tak, inne sporty nie dają mi tego odczuć jak NBA. A jakie ty masz wrażenie?
No ja mam właśnie mieszane uczucia, bo z jednej strony na pewno ten model funkcjonowania zawodników NBA, którzy, pamiętajmy, w noc draftu, jeżeli są wybrani z dnia na dzień, stają się milionerami, ale też stają się tymi milionerami pochodząc niejednokrotnie nadal, może to już tak nie jest tak drastyczne jak w latach 90., ale nadal pochodząc z będąc zakorzenionymi w tych, no jednak powiedzmy sobie wprost, dołach społecznych, tak? I oni jakby wybijają się, dzięki koszykówce, dzięki sportowi, wybijają się z tego świata, wkraczają do innego świata, ale oni czują takie zobowiązanie, takie właśnie, wiesz, amerykańskie, to nie mówię tego z przekąsem, ale takie amerykańskie zobowiązanie, wiesz, my homies, my brothers i tak dalej, więc jakby z jednej strony rozumiem ich potrzebę bycia także i w tym względzie takim role model dla tych innych, być głosem tak naprawdę środowiska, z którego się wywodzą, bo ja to bardziej w tę stronę, zresztą jak oglądałem Barbershop, też niedawno kolejne, jakby nadrabiałem zaległości, chociażby odcinek z Barackiem Obamą, a propos bubble, zamieszania i tak dalej, Black Lives Matter i te klimaty, jestem w stanie to zrozumieć, dociera to do mnie, natomiast druga moja strona jakby też postrzegania rzeczywistości przez pryzmat sportu mówi o tym, że okej, bądźcie tymi modelami, bądźcie jakby swoim działaniem, swoją postawą na parkiecie, to co przekazał im Barack Obama chociażby, mówiąc: panowie, grajcie dalej, bo grając dalej jesteście w stanie coś przekazać, macie właśnie ten message, tą wiadomość, tą treść. Natomiast czy takie angażowanie się w ogóle polityczne, bo w tym momencie już o tym mówimy, moim skromnym zdaniem to już jest stąpanie po takiej bardzo cienkiej granicy. Ja nie chcę mówić, czy ktoś tę granicę przekracza, czy nie, bo też przede wszystkim, Marcin, w przeciwieństwie do ciebie, ja nie żyję w Stanach od 20 lat, nie tworzę gospodarki Stanów, więc nie znam tych realiów. Ja mogę patrzeć z perspektywy dziennikarza sportowego i przekazu, który tu mamy, do nas docierają, więc dla mnie to jest stąpanie po takiej granicy. Nie jestem w stanie powiedzieć, bardziej to jest może pytanie, ciebie tu wypuszczam na to, czy ktoś tę granicę przekroczył, angażując się bardzo politycznie. Myślę, że najbliżej przekroczenia tej granicy jest jednak LeBron, no ale LeBron też jest głosem środowiska, no bo jest najlepszym koszykarzem świata i tak dalej, jest największą spośród tych wszystkich gwiazd. Więc jakby on też ma może dlatego takie plenipotencje, żeby więcej mówić. Natomiast ja mam bardzo mieszane uczucia, jakby do pewnego stopnia jestem bardzo na tak. Natomiast jeśli już wchodzi w grę taka stricte zachowania, takie stricte polityczne, myślę, że sport jest po to, żeby łączyć, a nie dzielić, a żeby nie dzielić, to nie powinien opowiadać się jawnie po którejś ze stron. No trochę tak mi taka dokładnie konstatacja przychodzi do głowy, że właśnie sport zawsze łączył i zawsze historia Igrzysk Olimpijskich, no zawieszano wojny po to, żeby rozegrać Igrzyska Olimpijskie. No trochę mi się to gryzie, troszeczkę.
I dobrze, że ci się gryzie, bo ja jestem takiego samego zdania i teraz poruszyłeś bardzo ważny temat z tego względu, że wielu zawodników właśnie wywodzi się jakby z tych niższych klas społecznych, gdzie po prostu od maleńkiego, zauważ, że wielokrotnie można to zauważyć, nie wiem, czy po prostu ludzie zwracają na to uwagę, gdzie zawodnik jest na sali draftu albo ze swoją matką, albo ze swoim ojcem. Bo to są ludzie, którzy wiedzieli, że ta osoba, jeżeli ma jakieś pewne predyspozycje do grania, jest to furtka wyjścia na świat i oni po prostu tłuką, że tak powiem, próbę rozwinięcia tego swojego syna, aby mógł zostać zawodnikiem, bo oni wiedzą, że jeżeli on zostanie zawodnikiem, to jest to, co ci powiedziałem wcześniej, że to jest utrzymanie dla niego, dla rodzin i rodzin jeszcze rodzin. Dlatego to jest tak bardzo ważne, ale to jest dalej ta klasa ludzi, którzy jakby są gdzieś tam mniej mierzalni, że tak powiem. I bez dwóch zdań jest to cienkie stąpanie po lodzie, z tego względu, że w dniu draftu w głowie, w rodzinach, w bycie tego zawodnika zmienia się wszystko, bo sytuacja jakby socjalna taka się zmienia, materialna, pod tym, że ten osoba, która tak na dobrą sprawę jest nikim albo mało zauważalną, za chwilę jest kimś, codziennie albo co drugi dzień ogląda się go w telewizji na całym świecie, tak? A jeszcze przed chwilą grał w jakiejś tam szkolnej drużynie, więc to bez dwóch zdań. I to jest świetne, co powiedziałeś. Moim zdaniem zostawmy sportowi, a politykę zostawmy polityką. Fakt faktem, LeBron jest osobą, która powiedziała pewne sprawy i jest to jakby taki ojciec amerykańskiej koszykówki na dzień dzisiejszy, bo ojców było wielu, ale ja jestem za tym, żeby sport łączył, żebyśmy po prostu mieli przyjemność i chęć oglądania tego NBA. Z tego względu, że nie ukrywam, powiem ci szczerze, że przez te wszystkie zachowania związane z Black Lives Matter, z tymi wielkimi napisami na boiskach i tak dalej, wiele osób przynajmniej z mojego otoczenia powiedziało, ja nie będę tego oglądał. Ja nie będę tego oglądał, bo ja chcę oglądać sport, a nie na pół boiska wywalony napis Black Lives Matter. Dlatego moim zdaniem to troszeczkę podzieliło nawet takiego zwykłego kibica, który po prostu chce najzwyczajniej oglądać koszykówkę i koniec.
No tak, jest to zrozumiałe, bo zgodzę się z tym, że niektórzy mogli mieć przesyt, że tego było już za dużo. Co prawda oczywiście jakby sam ruch Black Lives Matter, no jakby ja jestem człowiekiem też, może to zabrzmi dziwnie, w opozycji trochę wobec tego, co powiedziałem. Jestem absolutnie liberalny i absolutnie nie widzę koloru skóry, ja widzę człowieka. Natomiast jestem w stanie zrozumieć ich poczucie solidarności, bo to już rozważaliśmy i odsyłamy tu do archiwum, żeby znowu nie pójść w tę stronę, nie powtarzać tego, co już powiedzieliśmy. Natomiast tak, no, jeżeli on ma być takim modelem, LaVar Ball to skrajny przypadek akurat i bracia Ball, ale on jest akurat najbardziej wyrazistym tego przykładem, tak? Robienia biznesu, wiedząc, że dzieciaki mają talent. Natomiast jeżeli to jest przekute też wiadomość na zasadzie, ej, słuchaj, masz talent, ja mam talent do koszykówki, zostałem milionerem dzięki koszykówce, wybiłem się, odbiłem się od tego dna, dosłownie, czasami. Ale ty możesz mieć inny talent, możesz być fenomenalnym inżynierem, możesz być naukowcem. Ja, wykorzystując moje miliony, tworzę fundację, otwieram szkołę, jak LeBron ergo, i tak dalej, i tak dalej, po to, żeby rozwijać, że pracą swoją jesteś w stanie się stąd wybić. Nie musisz siedzieć w tym marazmie i jakby cały czas powielać tego samego, co i ojciec, i dziadek, i babcia, i prababcia, i tak dalej. Tu się zgadzam, to popieram. Natomiast polityka, jestem bardzo ostrożny i tu chyba myślę, rzeczywiście się zgadzamy, Marcin, zdecydowanie. Natomiast żeby, bo nie, z tego wątku nie wyjdziemy na miękko, więc żeby nagle zmienić temat, ale trochę odbijając się od tej sytuacji, która jest w Stanach Zjednoczonych, warto kontynuować sezon NBA?
No oczywiście, że warto, chociaż... Dlaczego warto? Z tego względu, że dokończenie tamtego sezonu było dla wielu osób takim wymuszeniem już dokończenia tego sezonu, z tego względu, że to ani w terminie w takim, jak nie powinno się skończyć, się skończyło. Wszystko było w jednym miejscu. Ludzie też mieli dosyć na przykład oglądania czegoś takiego, gdzie pamiętam z Gambitem rozmawialiście o tych kibicach jako telebimy poustawiane, tak? Mm-hmm, to wszystko tak. Takie szczerze komiczne, taki ten dla mnie ten sport był już wymuszony, chociaż same już później play-offy i finały super się oglądało, to w pierwszym jakby etapie powrotu rozgrywek do Orlando, szczerze ci powiem, zmuszałem się, żeby oglądać te mecze. Naprawdę było to takie, no przynajmniej dla mnie, dla osoby, która potrafiła być na NBA co drugi dzień, to po prostu dla mnie było to przeskok z czegoś do czegoś zupełnie innego.
No, powiem ci, że z perspektywy komentatora, mimo że dla nas się zmieniło tylko to, że nie byliśmy na tych finałach po prostu i siedzieliśmy w dziupli w Warszawie, dla nas też to był przeskok, bo ta aura pustych trybun, wszystko w jednym miejscu. Okej, okay, godziny komfortowe, to nie powiem akurat, jeśli o to chodzi, to poza finałami, które już były o tym czasie stricte amerykańskim, dostosowanym do realiów amerykańskich, no to wcześniej, te wcześniejsze mecze, czy playoffy, czy seeding games, to nawet było spoko, przychodziłeś do roboty na 18, na 20, fajnie było, ale tak, no był ten przeskok, trochę czasu nam zajęło, żeby się rozkręcić i wiem, że też to było słychać na antenie wielokrotnie, no ale jesteśmy też tylko ludźmi, tak, i też my też reagujemy na to, co się dzieje w otoczeniu i tak dalej. Natomiast to pytanie zadałem w ten sposób, dlatego że trzy mecze NBA odwołane, trzy z rzędu mecze Boston Celtics odwołane, a więc już więcej tych meczów odwołanych. Zawodnicy, którzy przechodzą COVID po dwa razy, jak się okazuje. Kyrie Irving i jego taśmy już w tej chwili analizowane przez NBA, tak zwane maskless tapes, tak? Żeby już tak było po amerykańsku, czyli kontrolowanie zawodników, kiedy się poruszają w maskach, kiedy nie. Afera z Benem Simmonsem, $25,000 kary dla Filadelfii za to, że raz go wpisują na listę kontuzjowanych, raz go nie wpisują na listę, bo go po prostu nie ma. 7-12 mecze i tak dalej, gdzie Mike Scott, to jest taki najbardziej klarowny przypadek, Mike Scott z rozwalonym kolanem po prostu w dresie wyszedł i porzucał do kosza przed meczem, żeby było ich 8 w drużynie, bo to jest limit. Spotkanie kolejne NBPA z NBA. W tym kontekście zastanawiam się, o kibicach zaraz pogadamy i o twojej wizycie w Tampie też, ale stricte zastanawiam się o tym i w tę stronę moje myśli krążą, czy no bo z jednej strony jesteśmy pod wrażeniem tego, że liga gra we własnych halach, z drugiej strony ostatni tydzień, ostatnie dwie doby i fala po prostu informacji COVID tu, COVID tam, C19, jaką ma 9, 19, już nieważne jaki on ma numer.
19 jeszcze, ale no. Nie daj Bóg, zaraz będziemy mieć 20 i 21.
Tak, no sorry, nie, bo ja już tak ze zmęczenia po prostu psychicznego już te numery mylę, ale wiemy doskonale, o co chodzi i pytanie jest jakby całkiem serio. Jak ty to postrzegasz i ewentualnie co się mówi w Stanach, chociaż nie lubię tak płaskich pytań.
Ja wiem, no w pierwszej kolejności to jestem strasznie zawiedziony, bo prawdopodobnie byśmy się za miesiąc widzieli na All-Star Game w Indianie, o ile pamiętasz.
No tak się omawialiśmy, takie były zapowiedzi huczne, że mieliśmy się tam spotkać.
No właśnie.
I dokończyć to, co nie dokończyliśmy jeszcze, bo tam co prawda tak. Pewnie z nowej butelki już, ale...
ale ja cały czas ją trzymam, także...
O kurczę.
Była gotowa na Indianę, no niestety All-Star Game nie odbędzie się w Indianie. Ale wracając do twojego pytania, wiesz co, no generalnie fajnie, że to się wszystko odbywa w Orlando. Moim zdaniem było to tak bardziej sterylnie, z tego względu, że tak, po pierwsze, był to zrobiony taki kampus, gdzie większość zawodników była po prostu w jednym miejscu. Wychodząc nawet na tak zwane miasto, zawodnicy musieli wypełniać jakąś tam formę, o ile dobrze pamiętam. Byli badani bodajże dwa razy dziennie, plus do tego, jeżeli chcieli gdzieś wyjść poza kampus, tak samo przechodzili dodatkowe badania. I to jakby trzymało się to wszystko w jednej kupie. Teraz tak na dobrą sprawę, słuchaj, no nie ma kibiców na halach, no ale no co tych zawodników, pozamykamy w klatkach? No nie pozamykamy w klatkach, bo trening treningiem, media działają dalej w formie Zoom, także media w ogóle nie wchodzą na hale treningowe, Aczkolwiek no, zawodnicy mają normalne życie, no, po prostu chcą iść do domu, chcą wyjść do sklepu, czy chcą wyjść na spacer z psem. No i jesteśmy no, niestety w środku, że tak powiem, tej pandemii i generalnie zawodnik może się wszędzie zarazić. Tych przypadków jest coraz więcej, ale szczerze powiem, jak na początku tego wszystkiego nie słyszałem osobiście o przypadkach, tak teraz częściej się jednak słyszę o tych przypadkach zarażeń między nawet moimi znajomymi i tak dalej, więc po prostu no, zawodnik jest zawodnikiem, ale to jest dalej człowiek, który normalnie funkcjonuje poza parkietem, więc tych przypadłości jest więcej. A czy to kontynuować? No robi się to takie trochę komiczne, że tutaj jest naciąganie, ten ósmy zawodnik, tu Boston odwołuje te mecze, tak jak mówisz, tu nawet w samym Chicago, jak nie kontuzje, to czterech zawodników out odnośnie COVID. No tylko pytanie jest, czy lepiej przejść przez to, mimo tego, że wiemy, że to jest i na razie będzie prawdopodobnie, czy po prostu znowu zarwać kolejny sezon i tak powiem, tym kibicom znowu jakby odebrać możliwość oglądania swojej najlepszej ligi na świecie. No, to jest takie pytanie, na które nie do końca mógłbym odpowiedzieć, bo sam jestem w rozterce, sam uwielbiam NBA i ty również i chciałbym je oglądać. Z drugiej strony no są te teraz sytuacje. No, mi aż serce się kraja jak jeszcze tuż przed otworzeniem sezonu, który nastąpił tam kilka dni przed świętami, byłem pod halą Chicago Bulls, no i po prostu stoją barierki jak po prostu na jakimś odpuście, wszystko jest pozamykane, sklepik z pamiątkami, z koszulkami, który zawsze świecił pełną ilością ludzi, zabity jest po prostu deskami. No, nie jest to wszystko normalne, ale dalej mamy te media i te mecze możemy oglądać w telewizji, więc myślę, że dopóki sytuacja z pandemią będzie nam pozwalała ten jednak sezon ciągnąć, no to po prostu może go ciągnijmy, no chociaż w ten sposób. Nie możemy sami pograć, nie możemy sami, że tak powiem, spotykać się w miejscach, bo u nas dalej do tej pory od marca, na przykład na mojej siłowni, gdzie mam boisko, na którym codziennie sobie robiłem treningi, od marca dalej boisko do koszykówki jest zamknięte, więc chociaż w ten sposób, że tak powiem, fizyczny głód sportu mogę sobie zastąpić, chociaż oglądając to w telewizji, tak?
Znaczy, ja zadałem to pytanie bez stawiania tym razem tezy albo hipotezy, takie suche po prostu pytanie, ale myślę, że teraz też mogę zabrać głos, że wydaje mi się, że to chyba trzeba po prostu przejść. Tak samo jak my na co dzień przez to musimy przejść, oby tfu, oczywiście przez lewe ramię, jak najmniejszym kosztem i jak najmniejszymi stratami, niestety, tak trzeba to rozpatrywać, to chyba tak samo musi przejść NBA, bo ty właśnie powiedziałeś, chyba najważniejsza rzecz jest taka, że oni, ci sportowcy, ci wielcy ludzie, no bo oni są wszyscy wielcy, tak, dają nam dzięki temu trochę radości. Jakby właśnie pokazują, że właśnie to, tak, ten message, ten przekaz, że są, że mimo wszystko starają się funkcjonować względnie normalnie i oczywiście będziemy mieli z tyłu głowy to, że ten sezon był taki, a nie inny, że, o nie wiem, Filadelfia, która miała być czarnym koniem wschodu, może się okazać, że nie będzie tym czarnym koniem, czarnym koniem, jednym z faworytów tak naprawdę, że może Bulls, gdyby nie mieli tych czterech zawodników na liście covidowej, to by mieli teraz bilans 7-4, a nie 4-7 i tak dalej, i tak dalej. Okej, okay, ale mimo wszystko grają i to jest to, co mówisz, że mamy powód, żeby wierzyć w to, że będzie normalnie. I to jest chyba to, więc to pytanie jakby ja zadałem, bo myślę, że każdy z nas sobie zaczął zadawać to pytanie w ciągu ostatnich 48 godzin, ale z drugiej strony też wypracowano nowe rozwiązania, nowe protokoły medyczne. Przepraszam, nie zagłębiłem się jeszcze w treść, bo w momencie, w którym my rozmawiamy, to dopiero pojawiła się informacja, więc nie zdążyłem jeszcze przeczytać tejże, ale wydaje mi się, że chyba warto, zwłaszcza pod kątem też Chicago Bulls, którzy, no powiem szczerze, chyba, znaczy dla fanów nie kradną ich serca na nowo, no bo jak jesteś fanem Bulls, to jesteś fanem Bulls, ale myślę, że są w stanie przyciągnąć jeszcze paru nowych kibiców, że tak powiem, swoją grą, tak naprawdę, bo tu brakuje tylko kropki na D.
Jak najbardziej. Szczerze powiem, ten sezon jest zupełnie inny, jednak zmiana trenera, zmiana całego front office'u, już widać, że wpływa pozytywnie na drużynę z Chicago. Przez ostatnie lata, jak sam wiesz, po prostu były tylko rozmowy pod tytułem: jesteśmy młodym teamem, musimy się zgrać, rozegrać, czy cokolwiek innego, bo tych test było miliony, ale no tak czy inaczej jesteśmy na etapie po prostu tworzenia tego zespołu, a w tym sezonie jednak widać już od pierwszych spotkań, że faktycznie coś się zmieniło, tak? Bo mieliśmy tutaj, mamy kilku nowych zawodników, mamy nowy sztab trenerski, no i mamy wyniki przede wszystkim, tak jak mówisz, one dalej nie są satysfakcjonujące, ale jeżeli spojrzymy na mecze pod tytułem Golden State, LA Clippers, czy na przykład LA Lakers, to są wszystko już wyniki na styku. To już nie jest tak jak w zeszłym sezonie, czy dwa sezony temu, że ekipy z pierwszej, że tak powiem, trójki tabeli kopały nam tyłek za przeproszeniem i wychodziliśmy ze spuszczonymi głowami. To już się da oglądać. Także naprawdę myślę, że kibice w Chicago i kibice, którzy kibicują Chicago, mogą patrzeć z perspektywą troszeczkę na ten team.
Nie jestem, wiesz, wielkim influencerem i wielką gwiazdą, jeśli chodzi o dziennikarstwo sportowe. Zresztą uważam, że dziennikarze sportowi nie powinni być gwiazdami, bo jesteśmy tylko kronikarzami rzeczywistości. Ale nie jestem amerykańskim influencerem, aczkolwiek pozwoliłem sobie ukuć, zresztą transmitowaliśmy po raz pierwszy od naprawdę bardzo długiego czasu, zaryzykuję, że chyba od dwóch sezonów, po raz pierwszy pokazaliśmy Bulls. Miałem przyjemność i radość komentować ten mecz z Clippers, nie dlatego, że Bulls, tylko dlatego, że świetny mecz. I pozwoliłem sobie powiedzieć takie zdanie, że był etap Baby Bulls z Zachem Lawinem, który po prostu musiał zdobywać punkty, bo nie było komu, i mamy etap Teenage Bulls. I teraz jest właśnie, i ta zmiana jest kluczowa, że tu nie było wielkich ruchów transferowych, raptem chyba trzy nowe twarze z tego co pamiętam, no cztery, no ale Simonowicz wrócił do Europy, natomiast, bo był wybrany w drafcie, ale wrócił, natomiast mamy de facto trzech nowych zawodników, młodzież dojrzewa, i trzeba było tej zmiany na górze. I ta zmiana na górze powoduje to, że kiedy zderzymy to jeszcze z salary cap, gdzie będzie za rok, za dwa do wydania parę dolarów, no to się okazuje, że Bulls naprawdę realnie są u progu powrotu, tak? Czy przekroczyli ten próg, w którym mogą powiedzieć: wracamy, dajcie nam dwa, trzy sezony i my wrócimy.
Bez dwóch zdań. Tutaj ten sezon na pewno pokaże, w którym kierunku ten zespół będzie szedł. Tak samo jak Karnisowas powiedział, że to nie stanie się wszystko overnight, tak? To po prostu my musimy jakby odbudować tą całą strukturę i organizację od nowa, no bo tak samo jak na przykład, wiesz, teraz jesteśmy na etapie, że tak powiem, noworocznych postanowień i ludzie, którzy 20 lat zaniedbywali swoje zdrowie i uhodowali przysłowiowy brzuszek, idą na siłownię i oczekują efektów, że przez dwa tygodnie wszystko spalą to, co hodowali, że tak powiem, przez 20 lat. No i niestety tak się nie staje i jest ten słomiany zapał. Tutaj nie możemy mówić o słomianym zapale, bo tutaj rozmawiamy z poważnymi ludźmi, którzy będą prowadzili tą organizację, ale to jest ten sam jakby schemat, gdzie po prostu musimy dać trochę czasowi czas, żeby oni poznali zawodników, żeby poobserwowali zawodników, żeby po prostu mogli ewentualnie, tak jak mówisz, w przyszłości dopasować brakujące puzzle do całej tej układanki, bo czasami wiesz, że jeden zawodnik potrafi zmienić masakrycznie dużo w tym zespole, czy w każdym innym. Więc ja myślę, że to jest dalej wszystko na takim etapie, żeby te puzzle poukładać.
Tak, no ja jestem skłonny stwierdzić nawet, że gdyby w meczu z LA Clippers był Otto Porter Jr. lub Lauri Markkanen, który stał się snajperem czołowym, jeśli chodzi o rzuty zdystansowe Bulls, a mówię to z głowy, czyli z niczego, to jestem skłonny wierzyć, żeby wygrali. No to jak działa, zaczął funkcjonować Wendell Carter Jr. Na pick and rollach z Zachem Lawinem. Może Zach Lawin nie powinien tych kluczów kluczowych rzutów oddawać, ale ktoś musiał, tak? Być może gdyby właśnie był Otto Porter, być może gdyby był Markkanen, to oni by oddawali te rzuty i w tym momencie bilans z wyjazdu na zachód byłby taki, że za chwilę koszulki by się sprzedawały na pniu, wszystkie, i to niezależnie, sforsowane byłyby te dechy tam w tej hali w fanshopie, więc tu są takie niuanse tak naprawdę, które decydują o tym, bo te porażki, okej, okay, jedna chyba czy dwie, to był taki blowout. Natomiast tak, przegrać siedmioma czy pięcioma punktami albo jednym rzutem z mistrzami NBA, no sorry, to budzi szacunek. To po prostu budzi szacunek.
To budzi szacunek jak najbardziej. To tutaj trzy mecze z topowymi drużynami mieliśmy tak na dobrą sprawę na styku, więc to cieszy. Druga sprawa, to co mówisz o Lawinie. No słuchaj, na dobrą sprawę w zeszłym sezonie to już stało się jego nawykiem, tak? Mówią naukowcy, mówią, że po 21 dniach, jeżeli coś robisz cały czas, staje się twoim nawykiem. W zeszłym sezonie on musiał to robić, no bo kto miał to robić? Więc jeżeli przez cały sezon to robił, to najzwyczajniej w świecie gdzieś tam w jego głowie to zostało, że on dalej jest tym, tą osobą odpowiedzialną za to wszystko. I ja myślę, że oni tutaj też, cały sztab trenerski będzie nad tym pracował, bo tak jak wspomniałeś, Carter Junior się odblokował. Zobaczyliśmy, jak bardzo brakowało kontuzjowanego Portera, tak? Teraz świetną niespodzianką mamy nowy draft Patricka Williamsa, gdzie po prostu gość w meczu z Lakersami w ogóle się nie zastanawia, czy to jest LeBron, czy to nie jest LeBron, po prostu pcha się i do widzenia. Także to wszystko ma znaczenie. No niestety Markkanen znowu jakaś kontuzja. Mam nadzieję, że raz mówią COVID, raz mówią kontuzja. To wszystko jest też takie trochę z tymi informacjami nie do końca ścisłe. Aczkolwiek no Otto Porter teraz znowu złapał, mam nadzieję, na niedługo jakąś kontuzję pleców, ale tak jak mówimy, ma to duże znaczenie. Na pewno trener oglądał dużo wcześniejszych meczów z tamtego sezonu i będzie próbował eliminować zachowania zawodników z tamtego sezonu. A co jeszcze jest fajne, bardzo dużo można było w tamtym sezonie oglądać meczów sfrustrowanych, poddenerwowanych, kłótni ze sztabem trenerskim, kłótni w drużynie. Ja zauważyłem, że w tym sezonie jest dużo lepiej, nawet jeżeli jest ta porażka, to chłopaki dalej schodzą z podniesioną głową i dalej wierzą, że po prostu ta drużyna może się zmienić na lepsze niż to, co widzieliśmy w ostatnich sezonach.
Tak, no z tego co pamiętam, to ty mnie popraw, bo jesteś bliżej tematu na pewno, bo ja mam do ogarnięcia 30 drużyn, ale tak poważnie, słynne hasło Zacha Lawina, what the fuck, czy I don't give a fuck? Trener mówi, ale gramy to, I don't give a fuck, i po prostu oddaje rzut.
Tak, no powiem ci, że no wiesz, no ze względu na to, że tutaj współpracuję też z Polskim Radiem w Chicago, jako media press miałem możliwość być na treningach Bullsów, no to uwierz mi, no było widać, że zawodnicy nie mają respektu w ogóle do Boylena, tak? On czasami mówił jedno, oni w ogóle robili co drugie. No, taki zawodnik jak na przykład Kobe White, który jest tak zwanym świeżakiem, wiadomo, że podkulił głowę i po prostu robił to, co robił. Ale no, po Zachu Lawinie naprawdę było widać niejednokrotnie frustrację i on, widziałem, wolał współpracować z drugim czy trzecim trenerem, czy z trenerami, którzy są w ogóle innymi trenerami na treningu, takimi jakby dodatkowymi odnośnie na przykład treningu rzutowego czy siłowego i tak dalej. I on z nimi miał lepszą, moim zdaniem, komunikację niż z trenerem, z head coachem.
No ja się wcale się nie dziwię, jakby biorąc pod uwagę to, co się tam działo, natomiast to też chyba wzmocniło parę osób i parę charakterów, bo na pewno, okej, Pat Williams, wiadomo, debiutant, czwórka draftu i tak dalej, on musi grać, no zawodnik wybrany z numerem 4 wchodzi do pierwszej piątki, tu ciekawostka. To jest gość, który w lidze akademickiej nigdy nie wszedł w pierwszej piątce, kiedy grał, ale był najlepszym szóstym dla odmiany zawodnikiem, to tak oczywiście z przymrużeniem oka. Natomiast dwóch zawodników bardzo mi wpadło w oko w tym sezonie, już mi wpadło w oko wcześniej, ale wiadomo, było co było. Natomiast przy trenerze Donowanie, Kobe White, niedługo będzie zdawał chyba, powinien jakieś testy na inteligencję znowu zdawać, bo on się tak rozwija i tak organizował grę w meczu z LA Clippers, że aż po prostu się przyjemnie patrzyło. I Daniel Gafford, on będzie wchodził z ławki, to nie będzie gość pierwszopiątkowy, ale to, co robi w defensywie, to jak broni i jak gra właśnie poza statystykami, ale to, co wyprawia, to są takie kolejne smaczki, nie powiem perełki, no bo perełki to gwiazdy, ale to są takie smaczki, takie postacie, które, no Kobe może zostać gwiazdą NBA, ma ku temu papiery na pewno, natomiast Gafford to jest ten zawodnik taki, którego chcesz mieć w drużynie, idąc takim tropem myślowym Grega Popowicza, chcesz go mieć, chcesz go rozwijać i chcesz patrzeć na to, co on ci daje w ramach wykonywanych zadań.
Bardzo ważne zdanie powiedziałeś. Chcesz go rozwijać. I właśnie na przykład taki zawodnik jak Daniel Gafford, ja zauważyłem, że on zupełnie inaczej się czuje na boisku niż na przykład czuł się w sezonie ostatnim, gdzie po prostu widać, że nowy trener właśnie chce rozwijać tych zawodników. Odnośnie Kobiego, no sam wiesz, że niejednokrotnie jest tak, że zawodnik po drafcie wystrzeli ze swoim, że tak powiem, potencjałem w czwartym, piątym czy szóstym sezonie i ewidentnie Kobi ma do tego predyspozycję, bo bez dwóch zdań sezonu na sezon jest coraz bardziej lepszy, coraz bardziej moim zdaniem ułożony, inteligentniejszy, tak jak wspomniałeś, no i przede wszystkim, no to jest playmaker, tak? Także no wiadomo, że teraz NBA się na tyle zmieniło, że praktycznie zawodnik wysoki będzie zawodnikiem wysokim, będzie rzucał trójki, będzie zbierał i jeszcze będzie podawał wodę na ławce, tak? Już jest, teraz wszyscy zawodnicy są od wszystkiego, ale jednak dalej ten model gdzieś tam koszykarski jest, że ten playmaker to jest playmaker i powoli widać to, że naprawdę Kobe zaczyna umieć prowadzić zespół, a to jest bardzo ważne.
Ja tutaj jestem winien przeprosiny tym, którzy oglądali. Znaczy winien przeprosiny to też nie, bo przepraszałem zanim to powiedziałem w trakcie meczu, ale ci, którzy oglądali to wiedzą, ci, którzy nie, to powiem. I tobie też, Marcin, się przyznam, że nawet w pewnym momencie powiedziałem, porównałem Bulls do Detroit Pistons. Ale Bulls 2021 do Detroit Pistons 2021 to są dwie drużyny fun to watch. Różnica jest tylko taka, że cały czas mam wrażenie tymczasowości w Detroit, a kiedy rozmawiamy o Chicago, to tak naprawdę cały czas z tego, co ty też mówisz i opowiadasz, jak to wygląda troszkę od środka, mamy do czynienia z drużyną jakby z... Podwaliny zostały położone. Ten żwir pod podkłady, nawet podkłady zostały położone. Teraz trzeba tylko tory. Na tych torach potrzebne są być może jedna gwiazda, jeszcze lider, jakiś jeszcze drugi lider, bo Zach LaVine jest okej. Okay. Być może, może nastąpić nawet taka sytuacja, że Zach LaVine zostanie wymieniony kosztem tego, żeby pojawiły się dwie inne postacie, które być może pociągną, dadzą tę kropkę nad i, chociaż akurat tutaj, na to przepraszam fanów Bulls, bo uważam, że Zach LaVine stał się bykiem z krwi i kości, ale tutaj jakby porównując, no bo mówimy, porównuję fan to watch, bo się fajnie ich ogląda i jednych i drugich, ale różnica polega na tym, że w Bulls widać, że jest ta trampolina, trzeba tylko się odbić.
Tak, tak, bez dwóch zdań. Szczerze powiem, co mówisz do Zacha LaVine'a, ja jednak bym chciał, żeby trafiła dodatkowa gwiazda, a nie został wymieniony. Z czego to wynika? Jak na razie i tfu, odpukać, Zach nie miał jakichś potężniejszych kontuzji, ale no nie daj Bóg, teraz złapałby kontuzję, kostka, Achilles, cokolwiek innego, no i wyobraź sobie teraz bez takiego lidera budować drużynę, nie. No bo ja nie do końca sobie tego wyobrażam, tak?
Nie, ja sobie też nie wyobrażam, dlatego powiedziałem, ja jakby patrzę też na to, musimy pamiętać, że z tyłu głowy mieć tą perspektywę biznesową, niestety. Akurat tutaj gdzieś mam taki niefortunny przykład, bo obejrzałem, nadrabiając zaległości różne filmowe, koszykarskie i nie tylko, obejrzałem ten dokument właśnie o Derricku Rose'ie, ten Puh. Czyli ten słynny, głośny dokument i tam właśnie, tylko że różnica jest taka, że Derrick Rose pojawił się w Chicago jako bohater, no a później kontuzje go po prostu wykończyły, ale też był ten aspekt biznesowy i scena w tym filmie, który on mówi, udzielając wywiadu, że ma nadzieję, że no, ma gdzieś z tyłu głowy to, co się dzieje, ale że ma nadzieję, że w Chicago zostanie, po czym w tym samym momencie dzwoni menadżer, tak? I mówi, że jest trade do Nowego Jorku, więc generalnie stąd jakby staram się mimo wszystko ściągnąć na ziemię biznesową trochę tę dyskusję, aczkolwiek też ciężko mi sobie wyobrazić, żeby nie było Zacha Lawina w drużynie. To myślę, że tu raczej inne additions, tak? To się mówi, inne additions mogą się pojawić w tych trade'owych, ale trade będzie, no nie w tym sezonie, ale myślę, że ruchy transferowe, zwłaszcza pod kątem, patrząc na salary cap, bo chyba tam przekroczony jest bardzo minimalnie ten salary cap, więc można powiedzieć, że Bulls mają budżet i ten budżet się jeszcze będzie fajnie rozwijał.
No miejmy nadzieję i miejmy nadzieję, no na pewno w normalnych warunkach jest łatwiej. Sam wiesz, niejednokrotnie byłeś na meczach, że pieniądze również płyną do organizacji z biletów parkingowych, z biletów na mecze, z wynajęć punktów gastronomicznych na hali, z showów, które się pokazują w trakcie i pomiędzy przerwami. To są potężne tysiące, jak nie miliony dolarów, może miliony przesadziłem, ale tysiące dolarów każdego meczu w domu, prawda? I no niestety przez sytuację, jaka jest, to wszystko, te jedno źródełko dochodowe zostało odcięte, a ludzie naprawdę nie mają pojęcia, jak to kosztuje, bo kupić sobie bilet na mecz, zapłacić parking, kupić sobie hot doga, wypić sobie piwo, dojechać, to niejednokrotnie to jest $200, żeby sobie taki mecz obejrzeć. Więc jeżeli weźmiemy do tego halę, która ma 20 tysięcy, no to sobie pomnóżmy i będziemy wtedy mieć numery.
No więc to jest raz, a dwa dla przykładu, tylko dodam, to miałeś też oczy jak 5 zł nasze polskie. Jak zobaczyłeś cenę biletu, no to było Star Weekend, więc wiadomo, że te ceny jeszcze poszły w górę, ale bilet parkingowy i $50 za to, żeby stanąć w takiej odległości od hali, że można było przy tych minus 25 zmarznąć i to naprawdę mocno, bo trzeba było z 10 minut jeszcze się przejść, więc no podejrzewam, że wiadomo, że na meczach ligowych tak zwanych, czyli nie all-starowych, te ceny są, no niech będą nawet połowę tańsze, ale $25 za to, żeby samochód stał 3 godziny i musisz jeszcze jeść 10 minut piechotą, no to są duże pieniądze, więc tak, jak to pomnożymy razy x tysięcy samochodów, razy jeszcze właśnie dorzucimy do tego hot dogi, no to wychodzi co wychodzi, więc te budżety też łatwo nie będzie, aczkolwiek wydaje mi się, że Chicago znowu staje się atrakcyjnym miejscem, po prostu, już pomijając wszystkie inne kwestie, przyciąga uwagę swoją grą i udowadnia trener Donovan, udowadnia zwłaszcza Artura Skarniszowa, który też, no jakby nie powiem, że wjechał, wskoczył na dużego rumaka czy dużego byka, no bo przecież doświadczenie ma, był asystentem generalnego menadżera w Denver Nuggets i tak dalej. Tak. Natomiast on też wie, że ma tu misję do wykonania i może rozwinąć swoje skrzydła i też dla siebie dużo ugrać. Także tu każdy gra dla siebie w Chicago, ale wszyscy razem grają w tym samym kierunku i to jest fajne. I to naprawdę dużo optymizmu wlewa. Natomiast a propos tego optymizmu, żeby wzbudzić zazdrość, jak się oglądało w tym sezonie mecz na żywo, Marcin?
Powiem ci, że to był jakiś kosmos z tego względu, że zazwyczaj jak wchodzę na halę i czy robiłem jakąś relację na arenę NBA Tour, czy nawet po prostu byłem jako tak zwany obserwator, czy nawet jako kibic, to wiedziałem już, że wchodzę, wiedziałem, gdzie mam iść, wiedziałem, co mam sobie obejrzeć, a teraz totalna zaćma umysłu, bo po prostu wszedłem trochę na tą halę na zasadzie nie jadłem 4 dni jedzenia, tak? I nie wiedziałem, za co się mam złapać. Czy mam zobaczyć w ogóle, co się dzieje na hali? Czy mam zobaczyć, jakie się showy odbywają? Czy w ogóle coś się odbywa? Jak to w ogóle funkcjonuje? Czy te drzwi są otwarte? Czy tamte są zamknięte? Czy coś można zjeść? Czy coś można wypić? Po prostu latałem jak kura z obciętą głową, no bo to był pierwszy mecz, który oglądałem zresztą na typowo hali do hokeja, czyli Tampa Bay Lightnings, gdzie odbywają swoje mecze domowe. Po prostu to był pierwszy mecz na żywo od 10 marca, więc no wyobraź sobie, tyle miesięcy dla osoby, która była co drugi dzień w United Center albo na innych halach, no to dla mnie to jakby po prostu ktoś mi odebrał tlen, więc no niesamowite przeżycie. Byłem z DJ-em Gambitem, z którego oczywiście bardzo mocno pozdrawiamy, jest często na antenie, na meczu właśnie hokejowym i ta hala wtedy zrobiła na nas ogromne wrażenie, więc duży jest to obiekt z wielkim jumbotronem w środku, gdzie po prostu prezentacja lokalnej drużyny hokejowej wtedy nas po prostu rozwaliła, a tutaj no fajne to było, no bo dla osób, które nie wiedzą, hala w Tempie ze względu na zamknięte granice do Kanady stała się na dzień dzisiejszy halą domową, że tak powiem, dla Toronto Raptors i tam odbywają swoje mecze domowe. Jak to zostało rozwiązane? Rozwiązane zostało tak, że można kupić bilety. Bilety nie mogą być kupowane tak zwane single, czyli pojedyncze. Bilety muszą być kupowane w parach. Czyli można było kupić bilety 2, 4 lub 6 i to chyba był już limit. I dlaczego oni to robią? Tego po jakby ilości wykupionych biletów później dostosowują trybuny do sprzedanych biletów. Czyli po prostu te bilety nie są dostępne co każde siedzonko, tylko po prostu są dostępne na przykład 4, później jest przerwa, znowu 2, znowu przerwa i tak dalej. I najzwyczajniej w świecie takimi tak zwanymi ziplakami, ja już nie pamiętam jak się to po polsku mówiło, tymi takimi plastikowymi, że tak powiem... Trytytki, no niech tak będzie. Są te fotele jakby zaciśnięte i oddzielone po prostu są te miejsca od siebie, że nie usiądziemy na fotelu, plus do tego przez cały czas meczu chodzi taka biedna pani, no tu akurat taka była starsza kobiecina, myślę, że tam koło 60, może 70 nawet, z taką karteczką, no bo jednak dalej punkty gastronomiczne były otwarte, dalej można sobie było kupić piwo, hot doga, pizzę, cokolwiek. Wejść z tym jedzeniem pomimo tych restrykcji na halę i można było sobie normalnie na trybunie zjeść i napić, aczkolwiek pani cały czas chodziła z takim sztandarkiem małym i przypominała, że jeżeli już skończyliśmy jedzenie i picie, to po prostu, to jednak tą maseczkę cały czas trzeba mieć na sobie. Odnośnie samego widowiska sportowego, no fantastyczny mecz, bo akurat trafiłem na Toronto z Miami, także po prostu no nie mogłem się napatrzeć na to wszystko. Wszystkie te show, które wiesz, ich jest masę pomiędzy kwartami, w timeoutach i tak dalej, kompletnie nic nie było, czyli taka czysta, typowo gra. Myślę, że pojemność sali mogła być zapełniona maksymalnie do może jakichś 20-30%. Ci ludzie byli porozrzucani, ale na takim wielkim obiekcie, no to wiadomo, jeżeli tam co któryś fotelik jest pusty, no to się to wszystko tak rozbiega, że tych ludzi niby jest, a niby ich nie ma. Trochę raziło mnie, no wiadomo, no ale no to tak zrobione też pod zawodników, że po prostu z głośników po każdej dobrej akcji był jednak ten sztuczny aplauz publiczności puszczany z głośników, a nie publiczność po prostu robiła ten aplauz, gdzie po prostu na normalnych warunkach na trybunach, trybuny są jakby szóstym zawodnikiem na meczach domowych, ale no bez dwóch zdań, fantastyczne przeżycie. W ogóle w pierwszej kolejności nie wierzyłem, że ja tam mogę w ogóle wejść. Jak zobaczyłem, że na Ticketmaster są bilety, to mimo tego, że musiałem dojechać 3 godziny do Tempy, gdzie byłem oddalony w ogóle na innym wybrzeżu Florydy od strony oceanu i tak 3 godziny jechałem w jedną stronę, żeby chociaż móc ten mecz obejrzeć i no nakarmić swoją duszę, chociaż nie wiem na ile, bo dalej nie wiemy, co się będzie działo, aczkolwiek już gdzieś w planach mam, żeby przelecieć się do Amway Center z tego względu, że w Amway Center również są sprzedawane bilety dla kibiców, mój drogi.
I tym optymistycznym akcentem musimy, Marcin, niestety kończyć, dlatego że czas nasz antenowy z gumy nie jest. Obiecuję tobie i kibicom, że na pewno jeszcze się będziemy łączyć w tym programie. Trochę ci pozazdrościłem, ale tak konstruktywnie i niech ten będzie ten cień optymizmu, że tobie się udało, I nam też wszystkim się uda i tym przekazem, myślę, możemy się na dziś, obiecuję, że na dziś pożegnać. Marcin Danych, Areny NBA Tour jest, żyje i jest naszym łącznikiem amerykańskim. Marcin, bardzo, bardzo, bardzo i to bardzo serdecznie Ci dziękuję za dzisiejszą wizytę i za Twój czas.
Ja również dziękuję za zaproszenie. Zawsze bardzo chętnie z Tobą porozmawiam i mam nadzieję, że i Ty, i nasi radiosłuchacze dalej będą tęsknić za tymi jakimiś nuggetsami zza oceanu. Także jeszcze raz dziękuję, pozdrawiam Ciebie, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i mam nadzieję, że do usłyszenia niebawem.
Najlepszego. Do usłyszenia i to była audycja 305, którą w tym momencie już muszę kończyć, bo mi realizatorzy urwą łeb, że tak się wyrażę kolokwialnie, także słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się. Cześć.
Słuchasz Weszło FM.